Dobrze, to będziemy kontynuować studium Tymoteusza. Zaczęliśmy temat troski wobec wdów. Zalecenia wobec wdów jako przykład troski o potrzebujących w Eklezji. Czy wszyscy pamiętają poprzednie studium, czy wszyscy, co nie byli, przysłuchali, żeby nie było teraz, że ktoś tam czegoś nie pamięta i nie wie. Bo będziemy kontynuować, więc jak gdyby, czy wszyscy pamiętają, co było tydzień temu. To jest bardzo ważne, żebyśmy się nie kręcili w kółko i żeby nie padały pytania, na które odpowiedzieliśmy tydzień temu. Bo nie będziemy na nie odpowiadać jeszcze raz.
Odsyłać do poprzedniej lekcji.
Dobra, słuchajcie, w takim razie niech ktoś, proszę, przypomni, co tydzień temu się już dowiedzieliśmy w temacie, który studiujemy. Cel: zobaczyć, jak wierzący powinni troszczyć się o potrzebujących z korzyścią duchową dla nich i dla siebie. Jak w praktyce okazać posłuszeństwo Bogu? To mieliśmy zobaczyć na przykładzie wdów. I co się dowiedzieliśmy?
Że rodzina, członkowie rodziny muszą okazywać szacunek wdowom, które są rzeczywiście wdowami.
Tak.
To rozpoznanie.
Tych...
Co?
Bo to złączyłeś teraz dwie rzeczy w jedno.
No, bo tak, bo mam napisane w dwóch kratkach.
A to są dwa aspekty, tak? Czyli jeden aspekt, ta rodzina biologiczna, gdy się
czyli wszyscy
troszczy, a drugi aspekt, troska zboru, tak?
Tak, ale w pierwszej kolejności. W pierwszej kolejności powinna rodzina. Z
tak.
Czwartego wersetu piątego rozdziału wynika. I kto się nie troszczy, jest gorszy od tego, co się wiary wyparł.
Martyna pisze, nieskalana pobożność zaczyna się od najbliższej rodziny. Jest przykładem żywej wiary, przejawia się dobrymi uczynkami, do których Bóg nas powołuje. Jeśli ktoś się nie troszczy o rodzinę, to zapiera się wiary, którą wyznaje ustami. Wierzący, którzy mają w rodzinie wdowy, to mają im pomagać, aby nie obciążać zboru. Rodzina ma odciążyć zbór, a nie żerować na zborze.
Aby zbór mógł pomóc tym, którzy faktycznie to jest pomocy potrzebują.
Tak, bo jak powiedzieliśmy sobie, jest taki pewien rodzaj, podział tych wdów, tak? Na wdowy, które mają rodziny i na wdowy, które są całkowicie samotne. Także mówiliśmy o tych, którzy mają w rodzinach wdowy, czyli osoby potrzebujące. I co to znaczy, że zaparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego? W jakim kontekście? O co to chodzi w tym fragmencie? Pamiętacie? Dlaczego taki człowiek, o tak Paweł o nim pisze?
Nie praktykuje po prostu tego, co wyznaje i zbacza na złą drogę, tak? Ale nie wyszło nam, że tutaj chodzi o utratę, odrzucenie, zbawienia w tym momencie, teraz tutaj, no bo oni mają być, takie osoby, nauczane tego, jak należy postępować, czyli jest dla nich, jest dla nich możliwość nauki i ćwiczenia się w pobożności, tak? Jest możliwość wyprostowania, to z kontekstu wynika.
Znaczy, mówiliśmy o tym, że chodzi o to, że człowiek wierzący jest pouczony przez apostołów, teraz Słowo Boże i Ducha Świętego, że rodziną się należy zająć. Więc jeżeli on tego nie będzie robił, będzie się zapierał wiary. Natomiast człowiek niewierzący po prostu może nie wiedzieć tego.
Czyli on doskonale wie, co robić.
Tak.
Został poinstruowany przez Słowo Boże, przez Boga.
Robić, a nie robi.
Tak. Dlatego jest gorszy od niewierzącego.
Ponieważ niewierzący po prostu może nie wiedzieć tego.
Bo on ma być przykładem dla ludzi, nawet dla niewierzących.
No i tu z tekstu wynika, że trzeba mieć we czci, tak? Wdowy, trzeba czcić, tak jak rodziców, tak?
Bo to jest rodzina, tak? Wdowa to jest najczęściej matka.
No tak.
Babka.
A też doszliśmy do tego, że z trzeciego wersetu właśnie okazuj szacunek czy cześć oznacza również poprzez właśnie utrzymanie, jeżeli jest taka potrzeba, czyli wsparcie finansowe. To też jest okazywanie czci w tym przypadku wdowie, matce czy babce.
No, Ewa pisze podobnie, Martyna pisze, że niewierzący ma sumienie, a wierzący wie lepiej, bo ma Słowo Boże. Więc jeśli wierzący wie, co robić i nie postępuje zgodnie ze Słowem Bożym w kontekście pomocy wdowom, jest gorszy od niewierzącego, który wie mniej, a wdowie swojej rodzinie pomaga. Na przykład, tak? Bo często jest tak, że niewierzący też wie, jak żyć. A wierzący wie, jak żyć, a tego nie robi. Gorszy od niewierzącego.
Wierzący ma wszystkie te atrybuty, bo ma i sumienie, i Słowo Boże, tak. I Ducha Świętego.
Tak.
Niewierzący chodzi w ciemności i postępuje według władcy tego świata, tak? Musi się opamiętać w ogóle.
Sumienie ma żywe, bardziej wyczulone, ale często jest tak, to też celnie Martyna zauważa, że niewierzący czasami lepiej się opiekują rodzinami, niż wierzący. Wtedy ten wierzący jest gorszy od niewierzącego. Tak. Okej, słuchajcie, jeszcze mówiliśmy sobie o tym, jak zbór ma podejść do wdów. Czyli powiedzieliśmy, bo skończyliśmy na wersecie 6, tak? Wobec wdów. Zbór,
czyli... 9-10 opisaliśmy jako ta wdowa.
Tak?
Jakie warunki ma spełniać wdowa, która jest to prawdziwą.
Czyli nie mamy tutaj podziału ludzi na jakieś grupy, klasy.
Nie.
Klasa wdów bez dzieci, klasa wdów z dziećmi, tak? Taka. Nie, po prostu to są konkretne osoby. Tak? Konkretne osoby wśród wierzących, które potrzebują pomocy. Teraz w zależności od tego, jaka jest ich sytuacja rodzinna, ktoś musi się tą pomocą zająć, prawda? Więc szacunek wdowom należy okazywać. To trzeci werset mówi, tak? I co to znaczy, że jest prawdziwie wdowo? To też sobie omówiliśmy. Pamiętacie, co to znaczy, że prawdziwie wdowa? No, wdowa to wdowa, nie? To co, o co Paweł ma na myśli, mówiąc prawdziwie wdową? Rzeczywiście wdową. Jest.
Samotniona. Nie tylko nie ma męża, ale również nie ma nikogo, kto by mógł się z rodziny o nią troszczyć.
Tak. Tak.
I pokłada nadzieję tylko w Bogu.
Tak. Więc jest to osoba nie tylko bez rodziny, ale jeszcze dodatkowo co?
Pobożnie żyjąca.
Przede wszystkim, tak. Standardowa chrześcijanka. To nie jest jakaś lepsza chrześcijanka, bo żyje pobożnie, ale standardowa, taka klasyczna. Tak?
Taka jak być powinna każda chrześcijanka.
Ewa pisze, i jest starsza wiekiem. Tak, tak, jest starsza wiekiem. I
prawdopodobieństwo, że będzie miała dzieci, rodzinę
znikome.
Dalej jest...
Tak, znikome.
Znikome.
Tak. Dlatego ten wiek Paweł postawił. Więc tu nie... No, chodzi o to, że jej wiek uniemożliwiał jej już za mąż pójście i rodzenie dzieci. I teraz był również kontrasty, patrzyliśmy, prawda? Pamiętacie? Jaki był kontrast między wdowami, które pokładają nadzieję w Bogu? Jaki był kontrast do nich? Rozdają się rozkoszą, tak? Więc są takie, które trwają w Bogu i są takie, które rozdają, oddają się rozkoszą, prawda? Wdowy już, które się oddają rozkoszą. I teraz są martwe za życia. I co tym wdowom trzeba nakazać? Zobaczcie w tekście. Czyli one są martwe, ale można im coś nakazać. Tak? Czyli to nie jest sprzeczne same ze sobą. Jeżeli ktoś jest martwy i już odpadł od wiary, to już nic nie warto go o cokolwiek prosić, tylko jak Słowo Boże mówi, straszliwe oczekiwanie sądu i żarognia. Tak? A tutaj zobaczcie, że trzeba powiedzieć, żeby były nienaganne. Bo to też omawialiśmy, prawda? Tak, czyli pilnować, żeby te wdowy, które żyją w rozkoszach, omawialiśmy, co to znaczy martwe za życia? Mieliśmy to rozważyć, tak? Ok. Dobrze, więc słuchajcie. Żyją te kobiety?
Żyją.
Żyją. Fizycznie żyją, tak? Tylko żyją niewłaściwie. Tak. I Paweł mówi co o nich?
Że oddają się rozkoszy.
Rozdają się rozkoszy.
Rozkoszą, nawet już bym mówił. Mhm. I od 12 do 13 jest jakby wymienione, czym one się zajmują. Mhm.
Tu jeszcze dodatkowo jest mowa o wdowach, które są młode. Młodszych wdowach. 11, 12. Natomiast mi chodzi cały czas o ten fragment z rozdziału, z wersetu 6, dlatego że on generalnie dzieli tam wdowy na pobożne i niepobożne, nie wdając się w to, w jaki one mają wiek jeszcze. Bo wiek jest potem dopiero, zauważcie, podział na wiek. Tu nie ma. Tu jest te, które mają wnuki, niech się nimi zajmą. Ta zaś, która rzeczywiście z wdową jest samotna, pokłada nadzieję w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach we dnie i w nocy, lecz ta, która oddaje się rozkoszom, jest martwa, chociaż żyje. To więc nakazuj, żeby były nienaganne. Jest martwa, chociaż żyje. I teraz, jak gdyby, no, tutaj się kłania studium listu do Rzymian, innych fragmentów, które studiowaliśmy. Jak można żyć? Jakie jest życie? Według ciała i według ducha, tak? Jeżeli człowiek według ducha żyje, to ma łączność z Bogiem? A jeśli człowiek zaczyna grzeszyć, to dalej ma taką samą łączność z Bogiem? Jest oddzielony w tym sensie od Boga, że jak gdyby trwa w grzechu i powinien się opamiętać, nawet wierzący. Bo Słowo Boże mówi, że jeśli wyznajemy grzechy nasze, wierny jest Bóg. I On nie mówi tego do nieodrodzonych, Jan, tylko mówi do odrodzonych ludzi, że my, jeśli wyznajemy grzechy nasze. Więc jak myślicie, o jaką martwotę chodzi? Chociaż żyje. Jest martwa, chociaż żyje.
O duchową.
Chodzi o to, że jest nieposłuszna Bogu, tak? I ta więź z Bogiem jest jak gdyby niewłaściwa, zaburzona. Bo grzech oddziela nas od Boga. Tak? Więc musimy tu również pamiętać, że chodzi o osoby, które są w eklezji. Nie mówimy tu o ludziach nieodrodzonych. Tylko mówimy o ludziach, którzy popadli w grzech. Dlatego trzeba im nakazać, żeby były nienaganne, żeby co się z nimi stało. No, popatrzcie w tekst. To więc nakazuj, aby były nienaganne. Jak myślicie, o jakich wdowach to jest mowa? O tych, które dobrze żyją, czy niedobrze?
Nie, no niedobrze.
No.
Jak?
O tych, które żyją nieporządnie, no bo to trzeba napominać.
No, jak jeszcze myślicie? No, popatrzcie w tekst, bo to chodzi o to, żeby po prostu jak gdyby przeanalizować tekst. Z czym się kłóci życie w rozkoszach? Popatrzcie na kontrast. Z pokładaniem nadziei w Bogu.
To pokłada nadziei trwanie.
Albo pokłada nadzieję w Bogu, albo żyje w tych rozkoszach, tak? Więc komu trzeba nakazać, żeby był nienaganny?
Pokładają nadzieję w Bogu, no to są. żyją właściwie. To tak
no. Martyna pisze wdowom, które żyją w rozkoszach. No, kto jeszcze chciałby zabrać głos? Kto się zgadza z tym, co mówi Kasia, co mówi Martyna? Kto się nie zgadza z tym?
Ja mam wątpliwości osobiście, ponieważ no, każdy jest zagrożony tym, że może zacząć grzeszyć. Więc wydaje mi się, że stałe przypominanie i pouczanie, o czym zresztą Słowo Boże mówi, powinno być skierowane do wszystkich. Tylko pytanie, czy to jest pouczanie, to nakazuj, czy to jest nakazanie, ty masz być...
Chyba to słowo...
Właśnie, które?
No, takie kategoryczne, bardziej z tego co
mówię. Bo jeżeli kategoryczne, no to, to raczej do tych, które żyją teraz grzechu by było, bo ja nie widzę, jeśli chodzi o budowę tego zdania, że tak powiem, jakiegoś odniesienia bezpośrednio, które byłoby tylko do 6 wersetu. Tak?
Przekaż imię, to wiem.
To więc nakazuj. Jeżeli to jest kategoryczne, no to raczej tym, które są pobożne, nie ma co nakazywać.
Paragello. Przekazywać, przesyłać, rozkazywać, polecać, zachęcać. To bardziej dosadne.
Chciałbym, żebyśmy zauważyli tylko jedną rzecz. Że jak gdyby, czy powiemy sobie, że to dotyczy i tych, czy powiemy sobie, że to dotyczy tylko tych nieposłusznych, to w obu przypadkach dotyczy to tych nieposłusznych. Więc są to osoby, te martwe za życia należy połączyć z tym, że do nich jest napominanie skierowane. Napominanie jest skierowane do kogoś, kto jest w tym sensie dzieckiem Bożym i należy go naprowadzić na właściwą drogę. Więc martwe chociaż żyją, nie oznacza, że odpadły od wiary i już z nimi koniec, tylko są to osoby, które zeszły na złą drogę, ale poprzez napominanie należy je naprowadzić na dobrą drogę. Rozumiecie? Więc jak gdyby ten fragment mówi o kimś, kto jest martwy, choć żyje. Dlaczego? Dlatego, że tu mówimy o grzechu. Ktoś, kto grzeszy, nie ma społeczności z Bogiem. Ona jest zaburzona. Ten człowiek musi wrócić na właściwą drogę, żeby mieć społeczność z Bogiem.
Znaczy rozumiem, że zadając to pytanie, chciałeś się dowiedzieć, czy uważamy, że te martwe jest sens jeszcze napominać.
Tak, co, bo jak gdyby, żeby zrozumieć martwe, nie ma sensu definiować sobie, co to jest martwy, bez jak gdyby rozważenia, co jest w kontekście. Co jeszcze o tym martwym jest powiedziane, tak? A jeżeli do niego jest skierowane napomnienie, to znaczy, że ten martwy jeszcze jest szansa, dla niego może przestać być martwy. Więc te martwy, to znaczy, że może przestać być martwy. Czyli mówimy tutaj o trwaniu w grzechu i o tym, żeby człowiek się opamiętał, wierzący, tak? Żeby wrócił na właściwą drogę.
Nie jest to grzech na śmierć.
Tak, nie jest to odpadnięcie od wiary, jak niektórzy próbują mówić, że tu jest pokazane, że widzisz, tutaj utrata zbawienia. Ten fragment moim zdaniem o tym nie mówi, dlatego że napomnienie jest do nich skierowane. Bez względu na to, czy powiem, że to napomnienie jest skierowane zarówno do posłusznych, jak i nieposłusznych, tak? Albo tylko do nieposłusznych, więc ono jest tak skierowane do nieposłusznych. Bo takie konkretne, stanowcze napomnienie do posłusznych nie ma sensu kierować. Dlaczego? Dlatego, że one nie potrzebują takiego radykalnego napomnienia, tak? One są posłuszne. Przypominania owszem, ale bardziej wtedy potrzebne jest to, co Paweł tutaj pisze. Starszą osobę napomina jak matkę, tak? Ale tam jest to słowo łagodne takie użyte, tak?
Teoretycznie może być do jednych i do drugich. Tu widzę, patrzę słowa, gdzie są użyte, bo na przykład właśnie w Tymoteusze dalej 6:13 jest, gdy Paweł pisze do niego: rozkazuję ci przed Bogiem, który wszystko żywia, przed Chrystusem Jezusem, który oświadczył przed Pontskim Piłatem dobre wyznanie, abyś zachował to przykazanie. Mm-hmm. Czyli tutaj jest to słowo użyte w stosunku do posłusznego Tymoteusza, tak, który robi wszystko do tej pory tak, jak trzeba. I jest to słowo użyte. Ale mi się wydaje, że jakby tutaj w kontekście, no tak, logicznie rzecz biorąc, patrząc, no to to raczej, raczej widać, że w pierwszej kolejności jest do tych, które źle postępują. Czyli są to, co mówisz, martwe, ale można tak. je napomnieć tak. i żeby zmieniły swoje postępowanie.
Nie od razu się zaczyna od...
Tak, także te martwe to nie oznacza, że to są osoby, które odpadły od wiary i już z nimi koniec. Nie, to są osoby, które popadły w grzech i trzeba je napomnieć, żeby wróciły na właściwą drogę. Słucham, Grzesiu.
Pytanie jest, czy jest takie, które się nasuwa generalnie, czy w ogóle jest gdzieś jakiś przykaz napominania, znaczy tak jak mówisz, odnośnie tego, czy to są te, które odpadły od wiary, czy nie odpadły. No tak jak mówimy, że raczej nie, no bo pytanie jest zasadnicze, czy gdzieś w Biblii w ogóle jest nakazane napominać kogoś, kto odpadł, bo jest gdzieś jeden wers, gdzie Paweł mówi, jeśli ktoś zgrzeszył na śmierć, tak, czy przeciwko duchowi, to nawet za takiego się modlić, nie o takim mówię, aby się za niego modlić, więc...
Grzesiek, zumowałeś teraz wszystkie miejsca.
Ale Grzesiu, Grzesiu, ale ja mówiłem o tym. Ty powtarzasz to, co ja powiedziałem przed chwilą, że jeżeli człowiek odpadł od wiary, to tylko straszliwe oczekiwanie sądu i o takiego się nie modlimy. Dlatego ten fragment...
Ja to powtarzam, tak? Więc pytanie jest zasadnicze. Tak jak mówisz, no, jeśli ktoś miałby jak gdyby wnioskować, że to jest ktoś po odpadnięciu, ktoś, kto odpadł od wiary, to pytanie w ogóle jest, czy jakiekolwiek napomnienia mają być skierowane do kogoś.
Dokładnie.
No więc dlatego właśnie chciałem, żebyśmy zobaczyli, że do nich jest skierowane napomnienie, tak? Żebyśmy sami to, każdy, żeby zobaczył to, że do nich jest skierowane napomnienie, więc nie można w tym wypadku mówić, że martwe chociaż żyją, to znaczy osoby, które odpadły od wiary, jak to mówią niektórzy, straciły zbawienie. Nie, to nie o takich osobach jest mowa. Jest to mowa o osobach, które są dziećmi Bożymi, ale popadły w grzech i trzeba je, jak to mówimy, naprostować. I to jest czyje zalecenie? Do kogo to należy? To zobaczcie, do kogo Paweł kieruje? Do Tymoteusza, czyli mają tym się zająć wierzący, starsi, tak? Osoby, które doglądają trzody. One mają pilnować. To do nich w pierwszej kolejności należy napominanie takich osób, aczkolwiek nie oni tylko są do tego, bo są fragmenty, które mówią, że wszyscy mają się troszczyć o siebie i napominać.
To jeszcze tak zwróćcie uwagę, że jest jakby w liczbie pojedynczej, która jest prawdziwie wdowa i osierociała, 5 werset, i która w rozkoszach żyje, ta żyjąc umarłą jest, 6 werset, a potem rozkazuj, żeby były w liczbie mnogiej nienaganione, tak? Czyli no... jakby tu z gramatyki już tego nie sprawdzam, to jakby może być ogólnie, tak? Ale bez względu na to, co Darek powiedział. Jeżeli, no bo słuchajcie, no ta wdowa, która żyje w porządku, tak jak trzeba, ona nie będzie miała problemu z przyjęciem takiego przypomnienia, tak? A która będzie miała problem z przyjęciem? Ta, która żyje źle, bo ona będzie się buntować przeciwko temu, tak? Nie od razu będzie chciała zmienić swoje postępowanie. Ten, kto żyje porządnie i usłyszy, my mówiliśmy przecież o tym już, nie? Podczas którejś lekcji, że ten, kto żyje porządnie i usłyszy przypomnienie, słuchaj, bracie, siostro, trwaj w wierze, to on nie odbierze tego jako policzek, że powie, dziękuję ci, tak, tak zamierzam zrobić, nie? I on nie odbierze tego jako policzek, że ktoś mu coś zarzuca. Ale ten, kto ma coś na sumieniu, a ktoś mu mówi, słuchaj, trwaj w wierze i to i tamto, o, to już może zacząć się jakiś problem. Także tutaj jakby nie ma problemu, nawet jeśli to jest dla jednych i drugich, dla jednych bardziej przypomnienie, dla drugich bardziej napomnienie, tak?
Ważne jest tylko, że to skierowane jest również do wdów nieposłusznych.
Na pewno.
W rozkoszach. No, to jest bardzo ważne.
100%, no
tak.
Bo
i to jest bardzo ważne.
Nie wychodzi.
Tak? Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy zobaczyli, że to dotyczy także wdów nieposłusznych, a może i przede wszystkim ich. Ewa mówi, tych nie ma sensu. No tak, ale wiesz, Rafał przeczytał też fragmenty, w których Paweł napomina Tymoteusza i mówi tym samym słowem, Także jak gdyby tutaj też nie ma, jak gdyby się co konkretnie tak koniecznie upierać przy tym. Natomiast to są bardzo ważne rzeczy. Także tutaj kontekst pokazuje, że Paweł mówi to do Tymoteusza, bo to jest bardzo ważne, więc dlatego mu daje takie w takiej formie uwagę mu zwraca, bo to jest bardzo ważne, kładzie nacisk na to, co on ma zrobić. Natomiast w innych wypadkach, kiedy dotyczy to niewłaściwej postawy, to napomnienie jak gdyby jest w innym kontekście, bo ono jest ważne, ale również dotyczy konkretnej osoby, której trzeba jasno, radykalnie powiedzieć.
Inaczej będzie po prostu odebrane, tak, ale nie tak. Odrzucone. Mhm. Dlaczego miało być tak. Odrzucone? Mhm. Jeżeli żyje nienagannie i usłyszę, że ma żyć nienagannie, powie amen. Zgadzam się, nie?
Ale ważne jest, żebyśmy zobaczyli, że to dotyczy nieposłusznych wdów, że to nie są osoby, które jakby ktoś chciał powiedzieć odpadły od wiary. Nie, to nie są osoby, które odpadły od wiary. One po prostu grzeszą i trzeba je napomnieć.
Mają możliwość opamiętać się, postępować takie trzeba. Tak.
Okej, słuchajcie, i teraz powiedzieliśmy sobie jeszcze, albo i nie powiedzieliśmy, na temat tego 9-10 rozdziału, 9-10 wersetu, że zbór ma się skupić na tych osobach i zobaczyć, które to są, tak, które nie mają żadnych bliskich. Są całkowicie samotne i pokładają nadzieję w Bogu. I trwają w modlitwach. I teraz chciałem jeszcze, żebyśmy się zastanowili właśnie nad tym, bo mieliście przeczytać jeszcze list do Koryntian tam i te dwa fragmenty znaleźć o wdowach. Czy do jakichś wniosków doszliście? Co Paweł zaleca wdowom w liście do Koryntian w 7 rozdziale? W którym?
Do nieżonatych widów, że dobrze będzie dla nich, jeśli pozostaną jak on, czyli w takim stanie jak
bez żony.
Ale jeżeli nie mogą się wstrzymać, czyli jest zagrożenie, że popadną w górę, to niech lepiej wstąpią w stan małżeński.
Więc
wstąpić w stan małżeński,
tak, więc jeżeli chodzi o wdowy, to jeżeli im mąż umarł, tak, bo wdowa to jest ta, której mąż umarł.
Tak.
Konkretna osoba. I jeżeli jest w stanie, jeżeli może, to... Ale jeśli nie, to co? Niech wstępuje w związek małżeński. Tak. I jeszcze gdzie jest to wdowa?
Na końcu.
Tak.
Że żona jest związana prawem, dopóki żyje jej mąż. A jeśli mąż umrze, to wtedy może wyjść za mąż, za kogo chce, byle
w Panu.
Dalej?
Ale będzie szczęśliwsza, szczęśliwsza jednak będzie, jeśli tak pozostanie zgodnie z moją radą.
Pod warunkiem, że da radę.
Mhm.
Tak? Czyli szczęśliwsza będzie, jeśli, ale jeśli ma gorzej, to taka to szczęśliwość.
Mhm.
Więc jak gdyby... Co widzimy z tamtego fragmentu? Bo to przypomina nam się studium małżeństwo. Ono co prawda było dawno, ale myślę, że pamiętacie, tak? Że Paweł mówi o tym, żeby nie wchodzić w związki małżeńskie albo nie żenić się, czy wychodzić za mąż powtórnie, ze względu na co?
Zaczniesz się troszczyć o inne sprawy niż...
Tak, że nie będzie już miała tych spraw tutaj ziemskich, bo to są ziemskie sprawy, którymi będzie się musiała troszczyć. Więc lepiej będzie dla niej, lżej będzie dla niej żyć całkowicie tak poświęciwszy się Bogu. To o tyle łatwiej będzie, mniej trosk. Tak? Ja czytam Stasiek, a z wdowcami można coś powiedzieć o nich. No, mówiliśmy o wdowcach na małżeństwie. Nie wiem, czy pamiętasz, ale warto sobie to wszystko przypomnieć. Akurat tutaj Tymoteusz mówi o wdowach, więc o nich mówimy. Natomiast jak studiowaliśmy małżeństwo, to mówiliśmy również o wdowcach. Wtedy wdowcom tak. No, wdowiec utrzyma się pracą własnych rąk, to prawda. Natomiast wdowy najczęściej były, no nie miały jak dzisiaj emerytury, nie miały jak dzisiaj renty po mężu i były skazane na pomoc zboru i pomoc rodzin.
Są dlatego zestawiane często sieroty i wdowy.
I wdowy, tak.
Ci najsłabsi.
Tak. Więc nie wszędzie jest Polska i nie wszyscy tak jak w Polsce mają, nie? Albo nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest socjal, albo w Szwecji, gdzie jest socjal super i samotna osoba ma lepiej niż ta, która jest w związku. Ale nie mówimy o takich sytuacjach, patrzymy na to, co jest w Biblii.
Tu jeszcze tam w Koryntian ważny jest werset 35 ogólny, gdzie Paweł mówi, że to wszystko mówi dla waszego dobra, nie aby zarzucać na was sidła, ale żebyście godni i przyzwoicie stali przy Panu, nie dając się rozproszyć. Czyli Pawłowi nie chodzi o to, że teraz nie wstępujcie, nie rzęcie się, to nic, że będziecie płonąć, nie będziecie nieszczęśliwi, tak? Nie, Paweł sideł, on mówi, daje dobrą radę, Bożą radę, ale mówi, ale jeśli nie dacie rady, nie zgrzeszycie. Tak? Bo to jest odnośnie większej ilości rzeczy, która tu jest, ale też odnośnie tych wdów.
I co jest bardzo ważne teraz, zobaczcie. Paweł nigdzie nie mówi, że jeżeli wdowa wyjdzie za mąż, to jest gorsza, mniej bogobojna, czy jakiś grzech popełniła. Nie mówi tego. Nie mówi również, że jej jak gdyby statut jako chrześcijanki pogorszył się. Tak? Zaleca pozostanie samemu, ale nie z powodu tego, że jeśli się ożeni, to będzie w grzechu. Tylko dlatego, że będzie miała tu ziemskie, będzie musiała troszczyć się o męża, o rodzinę, tak? Ale jeśli to ma sprawić, że ona będzie właściwie żyć jako chrześcijanka, nie będzie gorzeć, to lepiej nie wstępuje w związek małżeński. Dlaczego? Bo w Tymoteusza mówi, że będzie zbawiona, jeśli będzie rodziła dzieci, czyli to jest błogosławieństwo. Problem się pojawia wtedy, kiedy Paweł mówi, ty nie musisz wyjść za mąż, a wyjdziesz, no to tylko kłopoty sobie na głowę ściągasz. I wtedy lepiej zostań sama. Zgadza się? Tak? Pamiętacie to, bo myśmy to studiowali, tylko chciałbym, żebyście przypomnieli.
Motywacje, jakie kierują daną osobą. Dlaczego ona chce wyjść za mąż? Tak?
Dokładnie. Więc w odpowiednich okolicznościach, ogólnie już tak mówimy, powtórne małżeństwo nie jest grzechem, oczywiście jeżeli jakieś tam inne sytuacje na to nie wskazują, tak? No, to jest odrębny temat, tak. Ale samo w sobie powtórne, trzecie, czwarte z kolei małżeństwo nie jest grzechem. Jeśli taka wdowa, drugi mąż jej umiera, to co, może wyjść znowu za mąż?
Może.
No to znowu ma jednego męża, ale wcześniej miała dwóch, którzy umarli. To jest trzeci w kolejności, wciąż jeden. Ale to jest mąż. I nigdzie nie jest napisane, że ona przy tym trzecim małżeństwie jest gorsza, tak? Czyli jak gdyby małżeństwo kolejne nie jest grzechem, jeśli oczywiście nie gdzieś tam wcześniej się nie pojawił grzech. I to też studiowaliśmy w małżeństwie, prawda? Pamiętacie, jeśli ktoś tam, nie wiem, popełnił grzech, zostawił rodzinę, potem wychodzi drugi raz, żeni się, czy tam wychodzi za mąż, to on już tam ma grzech. Więc jak gdyby on tam nie załatwił sprawy, więc zawiera kolejne małżeństwo, które samo w sobie nie jest grzechem, ale za nim się grzech ciągnie. Jak gdyby pamiętacie to, tak, to rozważaliśmy, tak, żeby tak. Ważne, żeby to zrozumieć, bo to odnośnie wdów jest bardzo ważne. I to będzie nam się dzisiaj jak gdyby sprawdzać i za tydzień, kiedy zaczniemy studiować moralne i niemoralne życie tych wdów, żebyśmy będziemy patrzyli na ich moralne życie. Więc co jest bardzo ważne? Ta osoba jest całkowicie samotna. To już sobie powiedzieliśmy, tak? Mająca nie mniej niż 60 lat. Tak? Tego powiedzieliśmy również sobie, że one są w kontraście do jakich? Te 60 lat jest w kontraście do kogo? Które co mogą robić? Wyjść za mąż i rodzić dzieci. Tak? One są w kontraście, więc jak gdyby ten kontrast pokazuje, że te już nie. Młodsze mogą, te już nie. Dlatego Paweł stawia taki wiek. Widocznie ten wiek wtedy był takim wiekiem granicznym, który dzisiaj nie wiem, byśmy co powiedzieli, tak? No. Ale też byśmy mieli jakąś świadomość tego, kto może jeszcze wyjść za mąż. Znamy osobę, przecież patrzymy, tak? Więc Paweł tutaj stawia wiek ze względu na to, że jest to kontrast do tych wdów, które młodsze są i mogą wyjść za mąż. Więc tu trzeba zobaczyć te kontrasty, które są. Dalej, co jest o niej napisane? Żona jednego męża. Tak? Żona jednego męża. Dalej. Czyli co, jej uczynki są znane, czy nie?
Tak.
I Paweł wymienia. Wychowała dzieci. Tak? Dlaczego? Co to znaczy wychowała dzieci? Zobaczcie, drugi rozdział, 14-15 werset.
Nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwa. Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości i świętości z Bogiem.
No, i teraz jak gdyby, pamiętacie, co tutaj wystudiowaliśmy?
Tak.
Dlaczego? Co to znaczy zbawiona przez rodzenie dzieci?
Zbawiona, ponieważ będzie się zajmowała dziećmi i rodziną, uniknie problemów, grzechów, kiedy nie będzie miała czasu.
Życia niewłaściwego.
Zwiedzeń.
Życia w rozkoszy. Tak? Ona, zobaczcie, wdowy żyją w rozkoszy. Wdowy. Nie mają te wdowy rodziny. Tak? Nie mają dzieci, męża. One są wdowami, ale żyją w rozkoszach. Tak? Natomiast ta wdowa, która tutaj, ona jest znana z tego, że wychowała dzieci. Czyli wychowała dzieci to znaczy co? Spełniała swoje... Tak. Nie musiała wychowywać 10 dzieci czy dwóch. Mogła wychować jedno. Ale tu chodzi o to, że ona pełniła swoją rolę jako żona i matka w odpowiedni sposób. Tu jako matka. Czyli wypełniała to, do czego Bóg kobietę powołał. Dalej co robiła? Udzielała gościny. Czyli była osobą gościnną. I powiedzieliśmy sobie, pamiętacie, co to obrazuje? Dobra matka, tak? Udzielała gościny, że jest osobą gościnną. Biblia mówi o tym, również w stosunku do biskupów, że mają być gościnni. List Jana mówi, że dobrą rzeczą jest przyjmować gości, tych, którzy tam idą i zwiastują Słowo Boże. Piotr mówi, że żebyście byli gościnni. Hebrajczyków mówi, że tam aniołów gościliście niektórzy, jak byli gościnni. Czyli gościnność jest jak gdyby dobrą cechą, czyli takim przejawem pobożności, tak? Dalej. Pamiętacie, co to znaczy?
Postawa.
Czym się charakteryzuje
uniżenia.
Człowiek? Postawa uniżenia. Człowiek obmywa, ona obmywała nogi świętym.
Przeciwne do wywyższania się.
Tak, tak. Tu też pamiętacie ten fragment z Jana. Jezus jak nogi umył, mówi, że kto być chce największy między wami, niech będzie sługą waszym, że ja umyłem wam nogi teraz, tak? Że to jest postawa takiej uniżoności, usługiwania. Czyli nie było osobą wywyższającą się.
A Piotr nie chciał się zgadzać. Tak?
Czyli nie chodzi stricte o umywanie nóg, o tą technicznie czynność, bo jeżeli na przykład byśmy mieli kraj, w którym się nóg nie umywa, nie ma takiego zwyczaju, to jak gdyby trudno by było wtedy technicznie powiedzieć, że jakaś wdowa w takim kraju w ogóle zasługuje na coś takiego, no bo tam się nóg nie umywa, tak? I ona nie umywała nóg i wypada z gry. Więc tu nie chodzi stricte o umywanie nóg, tylko o pewną postawę.
Robi się tysiąc innych rzeczy, które albo świadczą o wywyższaniu się, albo o uniżeniu, tak?
Dokładnie. Natomiast ważne, żeby zobaczyć, że to umywanie nóg nie jest wyrwane z Biblii, że umywanie nóg coś w Biblii pokazuje, tak? Tak jak wychowywanie dzieci. Nie chodzi o technicznie wychowywanie dzieci, ale co za tym idzie? Ano właściwa postawa jako matki, kobiety w rodzinie, tak? Jeden z elementów. Dalej, zobaczcie. Wspomagała strapionych. Tak? Czyli jaka była osobą? Współczującą. Z troską.
Nie była obojętna.
Nie była obojętna wobec cierpienia innych, tak? Wspomagała strapionych. I wykonywała każdy dobry uczynek, nie tylko te, ale i inne również. I te osoby, jeżeli są takie, to mają co mieć? Wsparcie zboru, tak?
Może być ujęta po prostu w tym wsparciu.
I teraz, co jest bardzo ważne, słuchajcie, Paweł mówi, tym pomóż. Ale teraz wróćmy do fragmentu, szóstego wersetu. Żyje w rozkoszach. Ona już żyje, ta wdowa? Paweł, to jest stan zastany. Paweł mówi, ona już żyje w rozkoszach. Czyli były takie wdowy tam w tym zborze, które tak żyły i trzeba im powiedzieć, że były nienaganne. Zgadza się? To jest fakt zastały. Paweł mówi, musisz z tym porządek zrobić. Bo one tak żyją. Skąd one mają kasę, żeby tak żyć? Skoro potrzebują pomocy. I teraz, co jest bardzo ważne, zobaczcie dalej, bo tu mamy cały czas kontrasty. Więc mamy tak, żyjąca w rozkoszach, modląca się do Boga. Tak? Ta, która się modli do Boga, to dalej jest też wymienione. Wśród nich są takie, które mają ponad 60 lat i nie ponad 60 lat. Tak? Więc te młodsze mają rodziny. Jeżeli rodzina się może zająć. Ale co z młodszymi wdowami, które żyją pobożnie, czy im trzeba pomóc, czy nie? Czy w ogóle tekst o tym mówi? Nie mówi o tym. Tego nie porusza tekst. Właśnie o to chodzi. Ja, powiem szczerze, patrzyłem, ale po prostu... Więc nie będę dywagował, co z tymi wdowami, bo najpierw muszę przyjąć to, co tekst mówi, a potem zastanowię się, co zrobić z tym, czego Paweł nie mówi, tak? Jakby była taka sytuacja. Rozumiecie, o co chodzi? Więc popatrzcie, są wdowy, które żyją pobożnie, więc teraz tak, jeśli zbór im pomaga, to jakie ich życie dalej jest? Nadal ma być takie, czyli pomoc zboru wpłynie negatywnie na ich życie? Chodzi o to, żeby Tymoteusz skupił się na tych osobach, którym pomoc, bo to ma być dla nich ku dobru, a nie ku zgorszeniu. Więc Paweł mówi, ty wybierz te osoby, zobacz te, którym jak dasz pomoc, to ona będzie tak, dla pożytku. Wybierz takie osoby, którym ta pomoc nie wpłynie na nie na gorsząco. Dlatego wybieraj. Patrz na te osoby, które pobożnie żyją. Bo są takie, które żyją niepobożnie. Tym nakaż, żeby były pobożne. Ale zbór ma pomagać tylko komu?
Pobożnym. I faktycznie samotnym.
A nie innym. Bo jeśli dasz komuś, kto tej pomocy... On, no to będzie gorzej. Jak dasz mu pomoc, a on tej pomocy... On nie żyje tak. Nie ma takiego świadectwa życia. To dasz mu pomoc i będzie problem. Bo to jest stan zastały. Popatrzcie dalej. Mamy teraz 11 werset. Od 11 do 15 cały wywód. Natomiast młodszych wdów, co jest napisane? Nie zaliczaj. Bo co? To znaczy co? Czego? W co ich nie zaliczę? Do czego one nie mają udziału?
Do pomocy.
Do pomocy. Dlaczego?
No bo nie może być uznana za tą prawdziwą wdowę.
Bo co może jeszcze zdać? Zobaczcie. Bo gdy rozkosze odwodzą je od Chrystusa, chcą, ściągając na siebie potępienie, ponieważ odrzuciły pierwszą wiarę. Co więcej, uczą się bezczynności, chodząc od domu do domu, nie tylko są bezczynne, lecz gadatliwe, wścibskie, mówiące, co nie wypada. Czyli on mówi tak, młode wdowy, z którymi tutaj Tymoteusz ma do czynienia, co i czym się zajmują?
Niczym. Bezczynnością. Plotkarstwem.
Czy zajmują się tym, czym niewiasty powinny się zajmować? Ale jako wdowy zajmują się tym, czym wdowy powinny się zajmować?
Nie.
Dlaczego? Co się stało w ich życiu? Zobaczcie werset 6.
Trwają w grzechu.
Na czym polega ten grzech? Na niepobożnym życiu. I wtedy co się pojawia? Różne myśli inne. Więc tych osób, które żyją niepobożnie, Paweł mówi, ty im nie pomagaj. I w tym wypadku to były wdowy młode. Tak jest w tekście, że tu chodziło o młode wdowy. Pojawia się pożądliwość. Tak, Ewa, dokładnie. Pojawia się pożądliwość. Rozkosze odwiodły je od Chrystusa. Czyli tak, mają za co żyć i to, że mają za co żyć, odwodzi je od Chrystusa. Rozkosze, bo one zaczynają żyć w rozkoszach. Odwodzą je od Chrystusa i pojawiają się pożądliwości. Bo Paweł mówi, jeśli może sama żyć, to niech żyje. Ale jeśli nie może, to nie. Tylko tu popatrzcie, że to jest połączone z ich zachowaniem. Dlaczego? Bo dalej Paweł, żeby to zrozumieć, że tu nie chodzi o to, że samo wyjście za mąż jest złe. Bo dalej Paweł mówi, niech wychodzą za mąż. Tylko problem polega tu na tym, że one zaczynają żyć niewłaściwie i zobaczcie, właśnie żeby to, nie chciałbym wam nic sugerować po prostu. Jedenasty werset co mówi? Odrzucać je, czyli nie dawać im pieniędzy, zgadza się? Nie dawać pieniędzy wdowom?
Młodym.
Jakim? Młodym. Które to, co dostają, źle zużytkowują. Więc nie dawaj tym ludziom, nie pomagaj im, skoro to nie przynosi właściwego efektu. Widzicie to? Skupcie się tylko na tym, bo my jak gdyby moralne, niemoralne życie będziemy studiować odrębnie. Ja bym nie chciał tego mieszać, tylko czy to jak gdyby dostrzegacie. One tak żyją. Ewa, pomoc materialna takim wdowom tylko jeszcze bardziej będzie wciągać je w takie życie. No, żeby tak żyć, to trzeba mieć za co. Trzeba przychodzić do domu, tam są częstowane. No, żeby tak żyć, to trzeba mieć za co. No, jeść trzeba, spać gdzieś trzeba. No, żeby żyć nic nie robiąc, to trzeba mieć za co żyć. No, prosta sprawa, dzisiaj się nic nie zmieniło.
Dzisiaj państwo oficjalnie daje takie pieniądze.
Tak, więc te wdowy tak żyją, bo ktoś im to umożliwia. I Paweł mówi, nie dawaj tym osobom pieniędzy, nie dawaj tym osobom wsparcia jakiegokolwiek. Jakie jest rozwiązanie dla tych osób? Paweł mówi, daj im zalecenie. Jakie? Zobaczcie, jakie zalecenie dla nich jest. Niech wychodzą za mąż, rodzą dzieci, zajmują się domem, żeby nie dawać
przeciwnikowi powodu do wojny.
Mogą wyjść za mąż? Więc jeżeli tak żyją i widzisz takie osoby żyjące, to one nie mogą żyć same. Niech wychodzą za mąż, i to jest po Bożemu, Bawę mówi. Niech rodzą dzieci i niech zarządzają domem. Czyli niech będzie to, co jest w drugim rozdziale. Czyli tak, no.
Mogę?
No.
Jeszcze tutaj jeszcze sprawdziłem to słowo, bo tu mamy w tłumaczeniach w tym 11. Natomiast młodszych wdów, tu jest do nich nie zaliczaj, tego do nich nie ma.
Nie zaliczaj jest.
W warszawce to w ogóle jest inaczej, bo na listę jest, nie wciągaj, bo jest ta lista. Ale tutaj jest słowo po prostu jedno. I to jest w Starej Gdańskiej przetłumaczone: wdów zaś młodszych chroni się, unikaj, tak, 11, błagać, prosić, odmawiać, powstrzymywać się od czegoś, unikać, odrzucać, nie przyjmować, wymawiać się, czyli tu nie ma tego do nich nie zaliczaj, bo teraz to do nich to do czego, tak, już trzeba to tłumaczyć, ale tego słowa nie ma. Po prostu
Tymoteusz odrzucać je w kontekście, tak. Tym nie pomagać. Tak. Odrzucić je, tak. Czyli nie brać ich pod uwagę przy pomocy zboru. W tym sensie, dlatego jest napisane nie zaliczaj, ale te nie zaliczaj tak. To oznacza.
Tak.
Czyli tych wdów w ogóle nie bierz pod uwagę przy pomocy do pomocy zboru, żeby zbór miał im pomagać. Nie. Dla tych wdów, które tak żyją młodych, bo widocznie z nimi musimy zobaczyć jedno. Tak jak w liście do Koryntian, pamiętacie? Paweł omawiał odpowiedzi na pytania, bo jemu zadawano pytanie, on mówi, a teraz o to, co pytaliście. I wykład robi, tak? I teraz myśmy sobie, co zobaczyli w liście do Koryntian? Że Paweł nie odpowiada na wszystkie pytania świata. Tak? Tam nie ma odpowiedzi na każde pytanie. Tam są odpowiedzi na te pytania, które zadawali mu Koryntianie. I my się na nich skupiliśmy. A kiedy skończyliśmy studium, to na podstawie tego wszystkiego, co się dowiedzieliśmy, tak, Grzesiu, w King James jest odrzucać, wykluczać, odmawiać, unikać. Dokładnie. I z kontekstu wynika jak gdyby tutaj też, że to jest dokładnie to, o czym mówimy.
O co mi chodzi jeszcze, bo tu pamiętacie z tą... które mogą być i tam jest w warszawce wciągnięte na tą listę, tak? I jeszcze tam w Strongu czytam, tak, że tam szóste tłumaczenie, że można tak przetłumaczyć. Ale zobaczcie dalej, to już w ogóle nie można tego tak przetłumaczyć. Czyli już, jeżeli w Biblii Warszawskiej jest, że jest ta lista użyta, no to potem już jest totalne przegięcie, gdzie, że a tych na listę nie wciąga. Nie ma tu w ogóle tego tematu. Unikaj, chroń się, nie odrzucaj, nie ma, nie wciągaj na listę, w ogóle nie w tym sensie.
Chodzi o nie branie ich pod uwagę przy pomocy, czyli tak.
Ale to już kompletnie obala tą listę, jeśli wcześniej jeszcze gdzieś tam można było brać to pod uwagę, to w tej chwili absolutnie nie. I jeszcze ja mam jedno, bo jesteśmy tutaj w tym temacie, ja się zastanawiam, już wcześniej się zastanawiałem, jak to zrozumieć, że, czy ja dobrze rozumiem, tak, że one najpierw...
Rafa, tylko wejdę ci w słowo, to w tym 9 wersecie, to katalogeo, to znaczy też właśnie wziąć jako w liczbę, policzyć, skatalogować, zaliczyć na listę lub w rejestr. Trzecie rozumienie, więc powiedzmy, że tyle, o ile to powiedzmy, że Warszawka, jak się uprzesz, to możesz zaliczyć w tym sensie na listę. Natomiast w tym 11, tak jak mówisz, tam nie ma tego słowa. Więc...
Dokładnie, no właśnie tydzień temu to omawialiśmy. Ja poczytałem tutaj ze Stronga, że tam jeszcze któreś tam właśnie z tych tłumaczeń może oznaczać też wciągnięcie na listę, nie? Ale później już jest totalnie to wykluczone. No my widzimy, że tu w ogóle nie chodzi o żadną listę, omawialiśmy to tydzień temu. Ale ze słowa faktycznie wychodzi, tak, no jeżeli bierzemy tutaj to tłumaczenie...
Słowo ma czasami wiele znaczeń.
Tak, że mogłoby to oznaczać, ale potem już kompletnie nie ma tej listy, a Warszawka co robi? Konsekwentnie, no bo skoro tam była lista, to tu też musi być lista. No i pojawia się, nadużycia się pojawiają po prostu. Złe tłumaczenie. Ja mam pytanie... Bo tu się pojawia w 11, że one te rozkosze odwozły od Chrystusa i one chcą wyjść za mąż. Mhm. Nie? I chcą wyjść za mąż i za chwilę ściągając na siebie potępienie, tak? Mhm. Tak. I za chwilę Paweł mówi, niech wychodzą za mąż. To jakby pojawia się taka w głowie najpierw taka sprzeczność. No to jak to? O co chodzi, nie? Ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem, że po prostu jak gdyby motywacje są różne w tym przypadku.
Tak.
Dlaczego one chcą najpierw tu wyjść za mąż, co one robią, a Paweł mówi wyjść za mąż, ale w jakim sensie i kontekście? Czy ja dobrze to rozumiem, czy źle? Bo pozornie jakaś sprzeczność.
Bardzo ogólnie jak gdyby mówisz o tym, tak?
No bo jeszcze
natomiast my będziemy to studiować za tydzień, jak Bóg pozwoli. Bo okay. Ja to podzieliłem po prostu, bo jakbyśmy zrobili to wszystko razem, obawiam się, że zrobiłby się kogel-mogel, taki bigos.
Dobrze,
i byśmy się pogubili, więc omówimy to.
Ja się zastanawiam.
Ale dobrze, że już się zastanawiasz. Ja bym prosił, żebyście wszyscy się zastanawiali. W kontekście tego, co wiemy z Koryntian. W Koryncie tego, co Paweł zalecał i co niektórzy deklarowali. Te wdowy, które mają 60 lat, to z tekstu nie wynika, żeby ona została wdową w wieku 60 lat. Ona ma 60 lat, na przykład, już dobra, te 60 lat, ale patrzymy na jej życie wdowy, zanim ona miała te 60 lat.
No tak.
Czyli ona już żyje jakiś czas jako wdowa i ma świadectwo tego, że była jako... Więc te osoby są wierzące wiele lat, bo one mają świadectwo, że i dzieci wychowały. I że świętym nogi umywały, a teraz mają, jakie są, jako wdowy. Więc mamy osoby na przestrzeni lat, słuchajcie, które miały świadectwo, że jako same, żyły same i żyły świętym życiem. A skoro mają 60 lat i dożyły do tych 60 lat, to już wiadomo, że one się nie wyjdą za mąż. A ich życie już ma świadectwo, więc musimy spojrzeć na to, że to nie jest tak, o, 60 lat umarła, może zostać wdową. Nie, tu mamy osoby, które już patrzymy na nie z perspektywy przeżytych lat. No bo ona musi mieć świadectwo sprzed tego wieku. I była już wdową wcześniej. Tak? O takich konkretnie tutaj mówi. Nie mówi o wszystkich. Ona co pisze? Jest samotna, tak? Nikogo nie ma i codziennie trwa w modlitwach. No to żeby ocenić codziennie, no to ona musi jakiś czas to robić. Co nie oznacza, że jak wdowie umrze mąż 60 lat, to nie... Rozumiecie, nie o to chodzi. Jak gdyby Paweł nie porusza tutaj każdego aspektu. Paweł porusza tutaj konkretne osoby, tak jak w liście do Koryntian, i my je omawiamy. Jak je omówimy, to wtedy można sobie zadać pytanie, a co z tymi wdowami, tak? I zastanowić się, ale to, co słowo mówi, już mamy omówione. Dlatego ja bym chciał właśnie, żebyśmy omówili słowo, bo tak jak zwykle bywa, pismo nie odpowiada na każde pytanie w konkretnym miejscu, tylko trzeba czasami zastanowić się, jak słowo, jak gdyby jak naszą sytuację zrozumieć, żeby zgadzała się ze Słowem Bożym. I tak robiliśmy przy małżeństwie, pamiętacie? Były pytania, na które nie potrafiliśmy odpowiedzieć z tekstu, ale po studium zrobiliśmy taką dyskusję i wtedy wiele rzeczy nam się poukładało. Dlaczego? Bo mieliśmy już wiedzę z Biblii i to, te odpowiedzi, jakie dawaliśmy, nie kłóciły się z tekstem. Pamiętacie, jak to było?
Tak.
Na koniec mieliśmy taką burzę mózgów, nie?
Tak.
Młodszych wdów, tak. No jest tych tłumaczeń masa, to prawda. Więc tak, młode osoby, te młode wdowy, Paweł mówi, nie pomagaj im. Jeśli takie życie mają, to niech wychodzą za mąż. W ogóle wdowy, jeżeli widzisz, że to niech one wychodzą za mąż. Młode niech wychodzą za mąż. Jeżeli tak mają żyć. Rodziły dzieci, zajmowały się domem i nie dawały przeciwnikowi żadnego powodu do obmowy. Już bowiem niektóre się odwróciły i... Jest to zastały fakt? Czyli są w zborze osoby, które już są nieposłuszne Bogu, czyli chodzą, robią to wszystko, co tutaj jest napisane. Zgadza się? Trzeba im nakazać, żeby były nienaganne? Więc Paweł mówi, niech wychodzą za mąż. Poleć młodym wdowom, niech wychodzą za mąż, rodzą dzieci i nie dają przeciwnikowi powodu do obmowy.
Gospodyniami były.
Będą miały zajęcie i nie będą się zajmować tym.
To nie jest tylko wyjście...
2:14-15.
To nie jest tylko wyjście za mąż i mam męża, nie wiem, będę miała pieniądze, będzie w dostatku będę żyła, tak? Nie. Masz męża
obowiązki.
A nie chodzić od domu do domu i zajmować się niepotrzebnymi.
Więc jakie wdowy były w Efezie? Były wdowy, które żyły pobożnie, tak? I miały rodziny. I tym rodziny miały pomagać. Były osoby, wdowy, które nie miały nikogo, stare, tak, ale żyły pobożnie, Paweł mówi, tym pomóż. Natomiast młodsze wdowy, jeśli mają tak żyć, to niech wychodzą za mąż i rodzą dzieci.
I zajmują się domem.
Bo tu zobaczcie, niech wychodzą za mąż jest w kontekście tych, które tak żyją. Tak ja rozumiem. Ja jak gdyby nie rozumiem, że 14 to jest oderwane od kontekstu. Dlatego, że Paweł w liście do Koryntian co mówi? Jeśli wdowa chce żyć sama, dobrze. Tylko jak ona ma żyć sama? A jeżeli ma tak żyć, to niech wychodzi za mąż. I rodzi dzieci i zajmuje się domem, bo ona nie jest w stanie tak żyć.
To będzie lepiej.
Dla niej pomoc zboru prowadzi ją do złego, bo tylko te Paweł porusza tutaj. Po prostu widocznie ten problem dotyczył zboru i Paweł to porusza. I ja tylko to, jak gdyby omawiam teraz z wami. Bo ktoś zada pytanie, a co z młodymi wdowami, które żyją pobożnie? Czy zbór ma im pomóc? Ten tekst o nich nie mówi. Po prostu. Więc oczywiście można się nad tym zastanowić, ale ten tekst stricte o tym nie mówi. Więc czy ta wdowa ma świadectwo życia? Tak. Jaka to jest osoba? Tak. Ale ten tekst mówi o konkretnych osobach. Dlatego, co jest ważne, tu jest pewna rzecz pokazana. Co my mamy z tego zobaczyć? Mamy zobaczyć z tego co?
Jakie wdowy?
Przypominam temat. Zalecenia wobec wdów jako przykład troski o potrzebujących w Eklezji. Zobaczyć, jak wierzący powinni troszczyć się o potrzebujących z korzyścią duchową dla nich i dla siebie, jak pokazać w praktyce posłuszeństwo Bogu. Czyli jak pomagać? Ewa mówi mądrze. To znaczy co? Komu pomagać?
Pomagać tym, którzy tą pomoc spożytkują we właściwy sposób.
Tak. Czyli po pierwsze, kto ma pomagać? Rodzina. Rodzina ma pomóc wdowom. Tak? Pomoc materialna jest od rodziny. Ale jeśli wdowa nie ma rodziny i jest pobożna, tak? I ma już ponad 60 lat i dobre świadectwo, że do tej pory pobożnie żyła, to tym osobom można pomóc. I należy nawet pomóc, bo to jest rola zboru. A jeśli jakieś młode wdowy są, które nie są w stanie żyć same, to co?
To mają wychodzić za mąż.
To mają wychodzić za mąż, żeby tak żyć, jak jest napisane w 2:14-15. Tak ja rozumiem ten tekst, bo tylko o tym on mówi. I teraz kto ma ocenić to, zobaczcie, jak gdyby, rozważyć, obserwować sytuację? Tymoteusz, tak? Jako ten, który ma troskę o zbór. Tym, którzy żyją niepobożnie, co trzeba nakazać? Kto ma to zrobić? Czyli rolą wierzących, przede wszystkim w pierwszej kolejności pasterzy, jest troska o to, żeby takie osoby żyły pobożnie. Pilnować, tak, żeby ich jak gdyby postawa była właściwa. A jeśli jest ona od tych wdów, a jeśli jest jak gdyby ich postawa właściwa, jedyne rozwiązanie, żeby wyszły za mąż, to co? Niech wychodzą za mąż. Dlaczego? Bo już się niektóre odwróciły i poszły za szatanem. Już niektóre zaczęły grzeszyć. Czyli jeżeli ktoś chce potraktować wdowa to ma żyć sama. W ostateczności ma się ożenić. Ma wyjść za mąż, tak? Że to jest reguła, ma żyć sama. To jak gdyby, to jak z Koryntian, gdybyśmy chcieli tak wywnioskować, tak? To musimy również wziąć to, co Paweł pisze do Tymoteusza. I mówi, że młode wdowy wręcz czasami lepiej, żeby wyszły za mąż, bo to spowoduje, że będą pobożnie żyły, że nie będą, będzie zbawiona. Tak jak Paweł tutaj mówi do Tymoteusza w 2:14. Rozumiecie? Więc jak gdyby trzeba połączyć te wszystkie elementy, żeby zobaczyć, że oczywiście Paweł jak najbardziej zaleca życie w samotności, ale tylko temu, kto potrafi. Nie narzuca sideł na ludzi i mówi, czasami jest tak, ja chcę, żeby one wychodziły za mąż. Dlaczego? Bo taka była sytuacja w Efezie. On mówi, dla nich będzie lepiej, bo to przynajmniej dadzą szatanowi, przeciwnikowi powodu do obmowy. To jest rozwiązanie pobożne. I ty masz im to nakazać. Oczywiście wiemy, że to ma być ktoś w Panu, tak? Że to nie jak popadło, a ktoś w Panu, no bo to jest wyraźnie napisane. Natomiast żeby to po prostu zobaczyć, że jak gdyby to się nie kłóci ze sobą. Że Paweł wręcz to tutaj, co? Zaleca, żeby co? Żeby te wdowy albo wyprostowały swoje życie, albo uniknęły tego. A pomoc ma być tym, które już udowodniły, że żyją same, jako matki i żony były ok, i teraz jako wdowy są w porządku. Czyli pomoc ma być jak leci. Popatrzcie, jak ważny Paweł kładzie nacisk, jak duży nakładzie nacisk na to, żeby ta pomoc była wyważona. Zastanów się, wybierz te osoby, popatrz, które. Nie rób tego pochopnie. Bo pomoc czasami, jaki może efekt dać? Odwrotny. Zamiast pomóc, powoduje, że ten człowiek, mając jak żyć, zacznie żyć niepobożnie. Tak jak jest napisane. Tak rozumiem, tak wam tłumaczę. Możecie się jeszcze zastanowić nad tym, bo ja mówię, no jeżeli ktoś widzi to jakoś dokładniej, czy może coś innego dostrzega, czego ja nie dostrzegam, to chętnie jak gdyby możemy to rozwinąć, tak? Natomiast no mówię, ja tak jak rozumiem to, żeby mi to grało z kontekstem, tak jak rozumiem, co to znaczy, że jest martwa, chociaż żyje, tak samo, bo to jeszcze będziemy dokładnie omawiać, tak samo gdy rozkosze odwodzą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, ściągając na siebie potępienie, ponieważ odrzuciły pierwszą wiarę. I teraz będziemy sobie mówić, czy wyjście za mąż jest odrzuceniem pierwszej wiary, czy życie w rozkoszach. Podstawowe pytanie się pojawia, skoro Paweł dalej mówi, niech wychodzą za mąż. Nie? to jeszcze sobie dokładnie będziemy umawiać, ale można już o tym myśleć teraz, rozważać. Mhm. Natomiast co jest bardzo ważne, słuchajcie. Chciałbym jeszcze, żebyśmy sobie omówili...
Chciałbym powiedzieć... A co chcesz, żebyśmy...
Chciałbym, żebyśmy ty jeszcze te... żona jednego męża krótko wspomnieli.
Bo ja mam taką refleksję, tylko luźną, ale czasy się zmieniają, albo problemy jakby zostają takie same, tak? I ta pomoc to nie jest tylko tutaj, bo też inne miejsca o tym mówią. Mi się przypomina ten werset: kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Przecież to, nie, to jedzenie nie zależało tylko od niego w takim razie, tak? No bo gdyby on sam miał się tam zajmować, no to w ogóle to byłoby polecenie bez sensu, tak? Czyli jakby tu się jakby nic nie zmienia w kontekście tej celowanej pomocy, która będzie dobra dla tej osoby, a nie pomoc, która będzie zła. Przykład lepszy z brzegu: ktoś się upija, a ty mu będziesz ciągle kupował chleb i wszystko, co
on będzie miał. A to dzisiaj jest na porządku dziennym. Ci ludzie najwięcej pomocy dzisiaj dostają.
Tutaj nie czytamy o tym, tak? Tutaj o tym nie czytamy w takim kontekście, tak? Ale też musiały być złe rzeczy, które się działy. A dzisiaj tych złych rzeczy jest cała masa.
Dzisiaj nie pomagasz człowiekowi, za którym idzie świadectwo życia, a pomagasz, bo on nie ma. A nie dlatego, że za nim idzie świadectwo i wierzy.
To mi powoduje, bo nieraz są te rozmowy po prostu na forach, czy mailowo się z kimś dyskutuje i pomagać, nie pomagać, zastanawiać się, nie zastanawiać. To mi pokazuje zastanawiać się. Zastanawiać się. Porozmawiać z tą osobą. Już teraz to przekładam na w ogóle pomoc, tak? Nawet osobie, która sklepem do ciebie podchodzi. Porozmawiaj z tą osobą. Może dowiesz się wielu rzeczy, których nie wiesz, gdy po prostu pomożesz, tak? Mówię o osobach w ogóle niewierzących gdzieś tam, ale to w kontekście osób wierzących tak samo. No, trzeba się zastanawiać. Dlaczego tej osobie brakuje? No, tu jest zastanowienie. Dlaczego ta wdowa nie może... Dlaczego ta wdowa nie może się utrzymać?
Na co jej brakuje?
Na co jej brakuje, prawda? Trzeba się zastanawiać. No, to jest wezwanie do takiego zastanowienia.
Do zastanowienia się. Właśnie w tym kontekście, gdyby chciałbym, żebyśmy to rozważali, tak? Żebyśmy zobaczyli, że pomoc ma być wyważona.
No bo temat był, z tego co pamiętam, w ogóle, tak, to na przykładzie jak gdyby tutaj
wdów. Tak, tak, bo mamy przykład wdów, tak, ale ta pomoc się przekłada i na innych ludzi, czyli żeby to było zbudowaniem dla zboru i dla tych osób, żebyśmy nie przykładali ręki do czegoś, co potem będzie grzechem, bo ty przykładasz rękę do grzechu. Nie należy tego robić, należy te kobiety skierować w taką drogę, żeby one naprostowały się, żeby zaczęły żyć pobożnie. Jeżeli jest rozwiązanie w małżeństwie, to tak ma być. I teraz co jest bardzo ważne, zauważcie.
Wierzę po prostu, przepraszam jeszcze, że to ma dać nam do myślenia nie tylko w kontekście wdowy i potem, u nas nie ma, to przechodzimy dalej, zostawiamy temat, w ogóle nie wyciągamy żadnych wniosków, tak? Nie, to daje do myślenia, jaki jest Bóg i jak w zborze ma to wyglądać. Nie chodzi mi, żeby teraz przekładać jeden do jednego do innych zupełnie sytuacji, ale żeby wyciągnąć dobre wnioski na koniec.
Dokładnie, nie chodzi o jeden do jednego, bo jeden do jednego to my mamy, ale jeśli my mamy umówione jeden do jednego, to pewne wnioski same się nasuwają i warto je rozważyć w innych sytuacjach. I pod tym kątem, biorąc za przykład wdowy, te sytuacje z wdowami.
Bo nie wszystkie sytuacje w Biblii mamy wyjaśnione, ale czasami są takie, gdzie możemy za przykład wziąć i podjąć dobrą decyzję.
Dokładnie.
A nie podjąć decyzję
pochopną. I pod tym kątem chciałbym, żebyśmy to rozważali. Czyli dzisiaj mamy na przykład, no ktoś nie ma wdowy, no ale ma, nie wiem, dziadka 80-paroletniego, który nie jest w stanie nic zrobić. Należy się starszą osobą zająć? Trzeba. Trzeba pomóc? Trzeba. Trzeba doglądać? Trzeba. To nie wdowa, to wdowiec, tak? Albo, nie wiem, kogokolwiek z rodziny. Ojca, matkę.
Nie musi być wdowcem, może mieć żonę w podobnej sytuacji, która już sama nie jest. Może jeszcze sobą się zajmie,
natomiast
już nie jest.
Natomiast Biblia wyraźnie mówi, że trzeba mieć staranie o rodziców, tak? Czcić ojca i matkę, tak? Więc wdowy się w tym zamykają. Musimy powiedzieć, że to jest pewien element.
Tak.
tak? Że wdowy to jest mniejszy zbiór, a opieka nad rodziną szczególny w ogóle, tak, to jest większy zbiór, tak, że to jest szczegół pewien całości. Więc to też omawialiśmy i tłumaczyliśmy. I teraz zobaczcie, Paweł zaleca młodym wdowom, żeby wychodziły za mąż. Taka wdowa miała męża, mąż umarł, ona wyszła za mąż, ilu ma mężów?
Jednego ma.
Ciągle jednego, nie dwóch, jednego, bo tamten numer już nie jest jej mężem. On po śmierci nie jest jej mężem, bo on był jej mężem, więc ilu ma mężów? Jednego, tak? Miała jednego i ma?
Jednego.
Jednego męża ma. Więc ma być żoną jednego męża, tak? Okej. Okay. Wystarczy wam to? Nie. Czy wam to wystarczy? Nie. Czy wam to wystarczy? I jeżeli ta wdowa, która drugi raz wyszła za mąż, drugi mąż jej umarł. Zdarzyło się? Lwy zjadły na arenie. Prześladowanie było. Umarł na chorobę jakąś. Pan zabrał, tak? Może tak być?
Mogło tak być.
Ona dalej jest młoda. Jeszcze. Może rodzić dzieci, może wyjść za mąż. Tak?
Wychodzi
za mąż. I kto, ilu ma mężów?
Jednego.
Ten mąż umiera, dzieci niewierzące traci, no niestety, dzieci nie jesteś w stanie nawrócić. Tak się staje, że ten trzeci mąż umiera i ona jest sama.
Nie troszczy.
I już jest w takim wieku.
I jest w takim wieku, że już nic nie można zrobić i jest na łasce zboru. Czy należy pomóc takiej wdowie? Czy spełnia te warunki? Spełnia czy nie?
Spełnia.
Spełnia? Żyje pobożnie w modlitwach. Sprawdzić. Dzieci wychowała? Wychowała, ale co zrobiły dorosłe? Tego nie jesteś w stanie. No nie jesteś w stanie dzieci nawrócić. Wiemy, że co należy do rodziców, a na co nie mają wpływu. Tak? Może być tak, że rodzina po prostu nie ma jej. Tak? Umarli wszyscy. No, różne są hipotezy. W każdym razie może być tak, że ona zostaje sama. Więc tak, ma świadectwo, że była dobrą matką i dobrą żoną. Ma świadectwo, że była w swoim życiu uniżona. Ma świadectwo, że gościny udzielała. Że pełniła dobre uczynki. Tak? I że była żoną jednego męża. Spełnia ten warunek?
Spełnia.
Trzeba jej pomóc?
Tak.
No to okej. Jeżeli się z tym zgadzacie, no to już rozumiemy, o co chodzi, żona jednego męża? Czy ktoś chce coś dodać? Nie gra mu. Słucham. Ewa pisze coś. Czekam, aż napisze to. A, ten fragment zrozumiałaś po przestudiowaniu biskupów. Dokładnie, bo ja tu nic nowego nie powiem. Moim zdaniem dokładnie o to samo chodzi. Bo gdyby chodziło o raz za mężna, to Paweł by te kobiety odcinał od pomocy, każąc im wyjść za mąż. To jest
to
najgorsze.
One zostałyby wykluczone w sposób
perfidnie
formalny i jeszcze taki właśnie nieuczciwy
tak.
Wręcz. No.
Bo Paweł mówi, wyjdź za mąż, a tym samym mówi, ale jak ci drugi mąż umrze, to idź sobie do świata, szukaj pomocy, bo my już ci nie pomożemy. Rozumiecie, jak gdyby można wykluczyć, że chodzi o raz za mężna. Że żona jednego męża to nie znaczy raz za mężna. To jest interpretacja, ale błędna. Okej, więc słuchajcie, podsumujmy sobie. Już mamy część podsumowaną. Czyli czego się możemy nauczyć z tego fragmentu o jako osoby, które mamy pomagać. Po pierwsze, jako część rodziny jakiejś, która ma pomagać, tak? Czego się tutaj uczymy? Jakie wnioski?
Trzeba myśleć, komu pomóc i dlaczego.
Po pierwsze, mamy szukać, gdzie do pomocy ludzi, którym mamy pomagać?
W rodzinie.
Najbliżej. Zacząć od tych najbliżej, a potem jak gdyby poszerzać pole działania.
Nie pominąć kogoś, kto jest
tak,
najbliżej.
Tak, żeby nie pomagać komuś w drugim końcu świata, zaniedbując kogoś, kto jest tu. Dalej, jaki jeszcze wniosek o rodzinach jest? Co jeszcze? Co jeszcze z tą pomocą? Co ona jeszcze wnosi do życia? Jak polepsza życie? Jaki sposób? Czego jest przejawem?
Pobożność.
W praktyce. Jest to element pobożności w praktyce. Jedna z gałęzi, byśmy powiedzieli. Jeden z przejawów. Dobrze. Pobożności. Prawdziwej pobożności. Oczywiście, no wiecie, no właściwa warunki.
Pomoc.
Tak, właściwa pomoc. Właściwa pomoc. Tak, no bo różne są warunki. Jedni takiej potrzebują pomocy, drudzy innej. Słuchajcie, no...
Ale znaczy myślę tutaj właściwa pomoc w kontekście tego, żeby pomagać akurat tutaj wdowie, która faktycznie jest wdową, a nie wdowie, która no, nie spełnia tych warunków.
Mówimy na razie o rodzinie. Jeśli ma ktoś wdowy w rodzinie, najpierw mówimy o rodzinie, Ela, zaraz przejdziemy do tego, najpierw o rodzinie mówimy, że mamy się troszczyć o najbliższych w rodzinie.
Ale to i tak jest jak najbardziej właściwe. No ja w tej chwili mam akurat taki przykład w rodzinie, że no pomoc tak naprawdę jeszcze bardziej zaszkodzi.
Więc trzeba ewentualnie pomagać taką pomocą, która by nie zaszkodziła. Teraz trzeba patrzeć, jaka pomoc dobra, a jaka niedobra. Bo wiecie, to można powiedzieć tak, że nic nie zrobię, ale nie, to jest na pewno tak, że można coś zrobić takiego, co będzie właściwe. A to, co widzisz, że prowadzi do gorszego, no to tego nie rób. Co nie oznacza, że nie możesz temu człowiekowi pomóc w jakiś inny sposób. Ale tu chodzi o to, że on potrzebuje tej pomocy. Ta wdowa potrzebuje pomocy. A jeżeli ktoś nie ma starania o swoich, to to jest wbrew tej wierze, którą wyznaje ustami. To też warto pamiętać, że nie ma usprawiedliwienia dla obojętności wobec uzależnionych od nas członków rodziny. Tym, na przykładzie tych wdów oczywiście. No. Na co trzeba uważać, już sobie powiedzieliśmy, przy pomocy, żeby czego nie być powodem? Popadnięcia tej osoby w grzech. I tutaj warto pamiętać, że mówimy cały czas wierzący wierzącym. Gdyby pomoc niewierzącym też jest potrzebna, tak, ale jak gdyby w tym konkretnym przykładzie Paweł mówi o pomocy wierzących dla wierzących, to już sobie powiedzieliśmy, tak? Co nie oznacza, że niewierzącym to nie, ani absolutnie nie o to chodzi. Natomiast jak gdyby tutaj patrzymy na to. Że mamy rozumu nie używać przy pomocy dla rodzin, które nie są odrodzone. Że mamy tam zupełnie inne zasady stosować. Nie, zasady zawsze mają być takie, że ma być to dla tego kogoś ku dobru, a nie ku złemu. Czyli ważne jest, żeby zastanowić się, czy nasza pomoc będzie właściwie spożytkowana, czy nie, czy machnąć ręką i powiedzieć, niech Pan tym kieruje.
Ważne.
Ważne, żeby się zastanowić, czy ta pomoc będzie właściwa, czy to będzie dobrze spożytkowane.
Gdyby nie było ważne, byłyby dwa zdania, pomagaj i nie zastanawiaj się.
Dawaj wszystkim jak leci i nie bierz do głowy.
Pan tym pokieruje, koniec, nowy temat. Tak. Nie.
Skoro na to został poświęcony taki fragment, to znaczy, że to był problem z Boże i grzech był, tak. A odnośnie właśnie wdów w tym wypadku, tak, postawa zboru, zborowników, starszych, jaka ma być? Mają się troszczyć?
Tak.
Ale po pierwsze, na co mają położyć nacisk? Że kto ma się zająć tymi osobami potrzebującymi?
Rodziny.
Najbliżsi, jeśli taki, i tu uczulić, tu w tym kierunku wszystko robić, tak? A jeśli nie ma takiej możliwości.
No to będzie dla nich też dobre.
Tak.
Nie tylko dla tych wdów, ale dla nich też.
Chodzi ku dobru wszystkich. Tak? A jeśli nie ma takiej możliwości i to jest niewykonalne, tak? I widać, że jedynym rozwiązaniem jest pomoc zboru, więc wtedy pomagać, ale też tym osobom, które właściwie będą mogły funkcjonować, jeżeli tej pomocy im udzielisz. Bo tu chodzi o to, zobaczcie, że oni, że te osoby, które miały tę pomoc udzieloną, one także nie pracowały, bo gdyby pracowały, to pomoc by im nie była potrzebna. Ale one czas wolny mogły spędzić na pobożne rzeczy i niepobożne rzeczy. Więc teraz pytanie, na co ta osoba wolny czas poświęci? Czy na rzeczy właściwe, czy na niewłaściwe? Bo jeśli nie na niewłaściwe, no to trzeba jej robotę znaleźć. Na tej zasadzie. Bo ona nie umie zagospodarować po Bożemu czasu. I szkodzisz tej osobie wtedy. Czyli tym wdowom, które mogą wyjść za mąż i rodzić dzieci, prowadzić rodzinę, byśmy tak powiedzieli, zarządzać rodziną, tak jak niewiasta to ma robić, to dla nich co? Najlepszym rozwiązaniem jest właśnie to, bo to jest źródło uniknięcia czego? Zwiedzenia, grzechu. Mówimy tu o wdowach, o tych osobach, którym mąż umarł. Co jeszcze wam się rzuca w oczy? Bo mnie się, wiecie co rzuca w oczy? To co Kasia też moja zauważyła, że tam strasznie dużo wdów było. Nie? Zauważcie, strasznie dużo wdów było. Nie? I to był żywotny problem. No bo gdyby była jedna czy dwie, to nie byłoby tematu. Ale tam było dużo wdów.
Ciekawe.
Nie? Ciekawe.
Co powodowało,
nie wiem, że
mężczyźni umierali?
Umierali, nie wiadomo.
Umierali w różny sposób, tak?
Ale... Nie wiadomo. Różnica wieku, prześladowania, różne rzeczy mogły być, słuchajcie. Nie wiadomo. Ale faktem jest, że tych wdów było dużo, no. Ale nie było również z problemem z pójściem za mąż. Zauważcie, że Paweł mówi, niech wychodzą za mąż, byle w Panu. Tak?
No inaczej patrzyło się na małżeństwo. Tam kobieta nie musiała się zakochać w mężczyźni. To było inaczej postrzegane niż teraz.
Nie wiem do końca, jak to było. Wydaje mi się, że to też było ważne.
Spojrzeć 200 lat wstecz, to inaczej wyglądało. Było takie poczucie obowiązku, że mam ileś lat, powinnam być za mąż.
To też. Natomiast myślę, że wszystko miało wiesz, wpływ. Natomiast inna była może trochę podejście do tematu.
Tak?
Inna tradycja była jak gdyby. Dzisiaj troszeczkę inaczej jest w dobie emancypacji, byśmy tak powiedzieli. Ale jak gdyby, słuchajcie, Słowo Boże jest ponadczasowe. To, co my wystudiowujemy, jest ponadczasowe. My nie mamy patrzeć na to, że dzisiaj tak, wczoraj tak, jutro inaczej. Nie, są pewne zasady, tak? Czyli trzeba po prostu pilnować. Najwięcej wdów czyniły wojny, Stasiek mówi. Też, Staszku.
Prawda?
Też prawda, tak. Wojny najwięcej wdów czyniły. Natomiast prześladowania tam też przede wszystkim trafiały, no, też na mężczyzn. Trudno powiedzieć, to są dywagacje, słuchajcie, ale faktycznie wdów było sporo. Więc teraz ja bym...
Ale to słuszna uwaga, bo to zaciągi do wojska i tak dalej, też dotyczyły mężczyzn, to dzisiaj kobiety tak, też mogą
do armii.
Wojsku, tak, ale wcześniej absolutnie nie. I faktycznie to też mógł być jeden
z powodów, to, co Staszek mówi.
A wojny były wtedy toczone cały czas.
Ale nawet kwestia właśnie prześladowań, tak? No, prześladowano całe rodziny, ale widać było mężczyzn, którzy szli czy głosili, czy coś. Generalnie mężczyznę było widać, jeżeli już rodzina żyła po Bożemu, tak?
W każdym razie to jest charakterystyczne, że wdów było dużo i co ważne, no słuchajcie, wiązał się z nimi problem. Nie wszystkie żyły pobożnie i najczęściej z życiem w pobożności miały problem młode wdowy, co ciekawe. Też charakterystyczne, tak? Ale no tak pokazuje nam Słowo Boże. Dobrze, słuchajcie, to pytania na zastosowanie. Takie właśnie do tematu, tak? Jak pomagasz? Takie bardzo ogólne. Jak pomagasz? Czy jeśli chcesz pomóc jakiej osobie, to pomagasz o tak, czy sprawdzasz cokolwiek? Czy analizujesz? Czy pytasz?
Czy tak dokładnie sprawdzasz, że nikomu nie pomagasz?
No tak.
Żartobliwie trochę, nie?
Tak.
Ale może dojść do tutaj skrajności w drugą stronę, i może stać za tym coś takiego, że ty nie chcesz pomóc tak naprawdę i będziesz tak sprawdzał, tak szukał, a zawsze się czegoś doszukasz, nie? To też nie o to chodzi, nie? Żeby nie popaść w drugą skrajność, tak? To też niebezpieczne jest.
To następne pytanie. Czy masz świadomość, że twoja pomoc może być powodem upadku bądź błogosławieństwa obdarowanego? Czy na to zwracasz uwagę? Natomiast te pytania na zastosowanie ja zadaję w kontekście tego, że my rozumiemy, że pomoc, która zaczyna się od rodziny, jest wręcz obowiązkiem wierzącego. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że to jest przejaw, jeden z przejawów pobożności. Tak? Więc jeżeli ktoś tam popada w skrajność, że no to sam zaczyna mieć problemy z grzechem. Tak?
No już nie wspomnę o miłości i wdzięczności dla rodziców. Dobrze.
Tak. Tak. Tak, tak. Dalsze, następne pytanie teraz. Czy przyjmując pomoc, masz świadomość, że należy ją właściwie spożytkować? Czas, który ona ci umożliwia, daje. Czy wiesz, że to należy właściwie spożytkować? Bo to wiecie, to dwie strony medalu są.
No tak.
Tak? Bo można otrzymać pomoc i ją niewłaściwie spożytkować. Następne pytanie, będzie takie, no. Dzisiaj możemy, to na dzisiejsze czasy bardziej takie pytanie, ale myślę, że takie ciekawe pytanie. Czy otrzymana pomoc motywuje cię do pracy, czy zniechęca do niej?
No, na dzisiejsze czasy bardziej.
Przydaje się takie pytanie, wiecie, no ja mi się wydaje, że to takie sensowne jest, dlatego że to właśnie też świadczy o tym, czy ty potrafisz pomoc właściwie spożytkować, bo jeśli ktoś ci pomaga i teraz pytanie, czy to mówisz, a no to ja już nie muszę nic robić. Czy wręcz przeciwnie. Nie chcesz być ciężarem dla innych, tak? Wiecie, to też jest ważne, że można na kimś żerować albo nie. Czy troszczysz się o osoby samotne, jeśli takie znasz? No jak nie znasz, no to się nie troszczysz, nie? Bo nie znasz. Ale to w kontekście tych wdów, tak?
Jeszcze w kontekście tamtego pytania poprzedniego, to, czy wolisz zarobić 1000 zł, czy też dostać nie pracując. I tu 1000 zł będzie, nie? Bo dzisiaj Wiele osób mówi, po co mam pracować, jeśli będę miał to samo albo i więcej. A jak będę pracował, to ja tego socjalu nie dostanę i... Prawda?
Widzicie,
a Biblia jak... przedstawia obraz, kto nie chce pracować, niechaj też nie je. Więc jak ktoś może pracować, a nie chce i je, to jest wykrzywiony obraz Biblii.
To była pomoc, dlaczego? Bo one nie mogły pracować. Swoją tylko, drogę, że to mając czas, źle go spożytkowały. Wiecie, bo ja jak robiłem te studium, to dla mnie się jak gdyby tak bardzo jaskrawo zobaczyłem, że Biblia, dzisiejszy socjal, który widzimy w świecie, jak świat jest niezgodny z Biblią, dzisiejszy socjal, który widzimy w świecie, jest zaprzeczeniem tego, co naucza Słowo Boże. Jest po prostu zaprzeczeniem, jest odwrotnością tego, co mówi Słowo Boże.
Dokładnie.
Ten socjal, który dzisiaj obserwujemy.
I to niestety wchodzi w podobny sposób do kościołów, do zborów różnych, tak?
Chcąc, nie chcąc.
Tak.
Bo to jest pewien trend.
Jest, tak, zapożyczenie.
Ale zobaczyłem, że to jest kompletna odwrotność. Zasady tej pomocy są kompletnie wypaczone zupełnie.
Pod pozorem.
To zobaczyłem bardzo wyraźnie, jak gdyby tu analizując to, wiecie?
No, jak tym daje socjal.
No to wiadomo, tak.
Grzesio pisze, dlatego Korwin-Mikke jest przeciwko socjalowi, tak zupełnie na marginesie i nie, żebym był fanem tego pana. No tak, tylko że ten pan, to co on dodatkowo mówi, jest pożałowania godne. Także to, że on jest przeciwko socjalowi, ale w formie, w jakiej on jest przeciwko socjalowi, to tak nie do końca. No, trudno się spodziewać. No tak, trudno.
Ekonomicznie,
no tak, to jak gdyby zupełnie inna kwestia, inna bajka. Słuchajcie, za tydzień będziemy mieli pobożne i niepobożne, pobożność i niepobożność na przykładzie wdów. Też. Chciałbym, żebyśmy jak gdyby taką, no tak, żeby, no wdów za bardzo nie mamy, tak? Ale jak gdyby pewne lekcje z tego możemy wyciągnąć, ja bym pod tym kątem chciał to też studiować. Wiecie, żeby to takie było praktyczne, ale będziemy sobie omawiać wdowy najpierw. Więc tak, postawa pobożności i niepobożności, to będziemy o tych wdowach mówić, tak? Będziemy sobie rozważać te wdowy tutaj, tak jak one tu są w tekście. Mam nadzieję, że to jak gdyby też się poukłada wszystko i Bóg to pobłogosławi, bo powiem szczerze, to jest trudny fragment i tak nie chciałem wam nic tutaj narzucać, chciałem, żebyście sami dochodzili do pewnych wniosków, tak? Żebyście po prostu w miarę możliwości, żeby Bóg każdemu oddzielnie pokazywał to. Mam nadzieję, że dzisiaj jakoś to składnie poszło i że no tak dobrze to wszystko wyszło, że każdy jest zbudowany i że to wszystko się poukładało i że tam nie musieliśmy teraz znowu nie wiadomo ile na tym żona jednego męża rozmawiać. Mam nadzieję, że to takie czytelne się zrobiło i również cała ta postawa tych wdów w kontekście. Także słuchajcie, to dawajcie, pomodlimy się, podziękujemy Bogu za to.